Mamy już kilka dni nowego roku 2018, no i które według Ciebie wydarzenie w tym czasie było najważniejsze? Moim zdaniem informacja dnia to jest ta sesja pierwsza odwołana,
Że jej
która
nie było.
została opisana przez boty. No, to jest najważniejsze wydarzenie tego roku.
Tak, to znaczy najśmieszniejsze jak do tej pory, ale faktycznie kuriozum strasznie. Ja sam się mocno zdziwiłem, bo 2 stycznia odpalam notowania, wstaję jak biedny człowiek po świętach i po Sylwestrze o 9:10, a tu nie ma notowań.
Dobra, to w takim razie to było najważniejsze wydarzenie tego roku, a dzisiaj w podcaście porozmawiamy o 7 najważniejszych wydarzeniach giełdowych 2017 roku. No i zastanowimy się nad tym, czy w 2018 roku będzie dalej hossa giełdowa. Zapraszamy! To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować? Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, z tej strony Paweł Biedrzycki.
Z drugiej Rafał Iżyński.
Strefainwestorów.pl. No i będziemy dzisiaj rozmawiali, takie sobie zrobimy krótkie podsumowanie minionego roku. No i na koniec zastanowimy się nad tym, jaki będzie dla giełdy 2018 rok.
No to jest bardzo dobre pytanie. Zawsze się pojawia ono na każdym początku roku, ale ten właśnie przełom roków jest zawsze najlepszym okresem, żeby po pierwsze zastanowić się, tak, co było najważniejsze na rynku, jak można było też wszystkie rzeczy wykorzystać, co zrobiłem źle, co mogę poprawić w swoim zachowaniu inwestycyjnym, uczyć się na błędach, pośledzić sobie, przeanalizować sobie ostatni rok na wybranych przykładach spółek bądź też innych instrumentów i no i przede wszystkim wyciągać wnioski, żeby być tylko lepszym.
Zgadzam się. No i oczywiście to jest też dobry moment, żeby rozpocząć nowy rozdział w inwestycjach. My zawsze w styczniu przeprowadzamy nabór do strefy inwestorów i w tym roku również tak będzie. Już od poniedziałku, 8 stycznia, będzie można dołączyć do części premium strefy inwestorów. Ja też pracuję nad takim raportem, który co roku publikuję w styczniu, trendy inwestycyjne. Tym razem już edycja 2018. No i jestem bardzo w to zaangażowany. No i premiera raportu 10 stycznia.
A jako członek strefy premium, co zyskuje na takim uczestnictwie?
No wiesz, no przede wszystkim dostęp
do
bardziej mięsistych treści. To znaczy, no, zarówno ty piszesz w części premium, jak ja, ale też nie tylko, bo jest jeszcze Ewa, Tomek. Również ten raport trendy inwestycyjne będzie dostępny dla członków strefy inwestorów w tej części premium. No wiesz, ale zawsze można się liczyć też, jeżeli ktoś chce bardziej konkretnych informacji, no to zapraszamy do nas. Ogólnie o rynku, o sytuacji mówimy, no choćby w tym podcaście.
No faktycznie, podcast Ekstra, chociażby dla przykładu, tam już bardzo konkretnie opowiadamy konkretne spółki, śledzimy czy wzrosty, czy spadki, analizujemy dogłębnie kolejne wydarzenia, kolejne raporty finansowe.
No i zastanawiamy się, staramy się zwrócić uwagę na coś, co jest ciekawe, co nam się wydaje w tym momencie ciekawe i to bardzo konkretnie.
Inwestycyjnie również.
Jasne. Także zapraszamy. Już od poniedziałku, 8 stycznia startują zapisy, potrwają do 18 stycznia. Więc wracajmy do tematu. Zacznijmy omawiać o 7 najważniejszych wydarzeniach giełdowych 2017 roku. No i przede wszystkim zastanowimy się nad tym, czy czeka nas dalej hossa w 2018 roku. No i ja zrobiłem takie zestawienie, moim zdaniem, 7 najważniejszych wydarzeń minionego roku i myślę, że trzeba by było szybko je omówić.
Numer jeden,
no to przede wszystkim umocnienie naszej krajowej waluty. No,
czyli odwołujemy się do naszego pierwszego podcastu?
Dokładnie, mniej więcej tak. Przesłuchajcie sobie jego. No, polska waluta miała chyba jeden z najlepszych okresów w historii, w skali jednego roku.
Jedna z najmocniejszych walut na świecie, jeśli chodzi o umocnienie względem dolara. To można było oczywiście odczuć.
16%
w rok. Przesłuchajcie sobie ten pierwszy odcinek. Tam wskazywałem przede wszystkim eurofranka, tak? Sam nawet się pochwaliłem, że gdzieś tam na spadki go mam w osobistym portfelu. Wówczas było tam poziomy takie 3,72, 3,73, to teraz mamy 20 groszy niżej.
To ładny
ruch. Przy odpowiednim zlewarowaniu, tak, czy poprzez kontrakty terminowe na giełdzie, czy poprzez forexowe CFD, to naprawdę można gdzieś tam już nieźle sobie zarobić.
Ale dlaczego umocnienie polskiej waluty jest ważne? No przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że to ma bezpośredni wpływ na giełdę. No między innymi dlatego też mieliśmy takie mocne wzrosty na WIG20, no bo ta odwrotna korelacja między dolar złoty a kurs indeksu WIG20, no to myślę, że nie jest tajemnicą i to jest czytelne, że zawsze jeżeli dolar traci na wartości, to giełda zyskuje i na odwrót. A dlaczego tak jest?
No umówmy się, znaczna większość inwestorów to są inwestorzy zagraniczni.
Na tych największych spółkach polskich to nawet mówi się, że 60-70% obrotu to są zagraniczni inwestorzy.
No automatycznie, jeżeli dla nich bazową walutą jest dolar, no to te nasze akcje wycenione w złotówce są zupełnie innej wartości wtedy.
Dokładnie. No ale też dla niektórych branż to ma jakby negatywne skutki. No ta nasza branża technologiczna, która głównie zarabia za granicą, a jakby ponosi koszty pracy w Polsce, no to jest dla nich jakiś tam minus. Tylko że w tej chwili cały czas tych spółek jednak w polskich indeksach nie ma aż tak dużo, żeby to było odczuwalne, więc ogólnie rzecz biorąc, umacnianie się polskiej waluty jest dla polskiej giełdy bardzo dobre, no bo świadczy o tym, że do Polski napływa kapitał, który jest inwestowany również na giełdzie. Więc to było pytanie, wydarzenie najważniejsze numer jeden i myślisz, że w przyszłym roku, przynajmniej ta pierwsza część, polska waluta może dalej się umacniać?
Tak, tu są trendy dość wyraźne i na razie nic nie wskazuje na to, żeby ten trend się odwrócił. W tym krótszym terminie kilku miesięcy ja sobie tutaj daję naprawdę dużą część prawdopodobieństwa, że dalej będziemy mieli umocnienie złotówki. Może co do euro PLN, no niby teraz jesteśmy na tej dolnej granicy konsolidacji, więc ważny moment techniczny, ale na franku czy dolarze tutaj trendy wydają się na razie niezagrożone.
Wydarzenie numer dwa. Debiut Dino Polska.
Aha, czyli ten konkurent Biedronki. Ile to sklepów w czwartym kwartale? 57 otworzyli,
tak? Ja nie wiem,
tak?
Oni po prostu zadziwili wszystkich. Uważam, że ten debiut to powinien przejść do historii polskiej giełdy. W tej chwili spółka, wypisałam sobie, jest warta 8,3 miliarda złotych. 150% od IPO.
Czyli dochodzi do CD Projektu.
Tak, mniej więcej już porównywalna wycena to jest. Tam CD Projekt powyżej 9 miliardów. 150% wzrostu od IPO z 33,5 zł na 84 zł teraz. No i co? No i głównie to jest zasługa inwestorów zagranicznych. To nie jest zasługa polskich inwestorów, tylko po prostu Dino Polska cieszy się gigantycznym zainteresowaniem wśród inwestorów zagranicznych do tego stopnia, że względem zysków to jest podobno najdroższa spółka FMCG, czyli tych szybko zbywalnych produktów na świecie, na giełdzie. Na świecie. Cena do zysku 45.
No to faktycznie tutaj bardzo ciekawa informacja, jak już mówimy tutaj globalnie. No spółka przede wszystkim, po pierwsze, bardzo dobre dynamiki, bardzo. Wzrosty, przychody, zyski i tak dalej.
Bo to jest tak, wszyscy na debiucie myśleli, że oni, jak zawsze spółki, że przesadzają, więc uważali, że będzie dużo gorzej niż obiecywali. A oni nie dość, że zrobili to, co obiecali po debiucie, to jeszcze to robią szybciej niż obiecywali na początku.
Czyli 500+ idealnie się wstrzelili.
Idealnie się wstrzelili. No i głównie to jest zasługa jednak inwestorów zagranicznych, no bo polscy inwestorzy nie za bardzo ufali tej spółce. Jak widać, zagranica wierzy w polską giełdę.
I chwała za to.
Wydarzenie numer 3 w moim rankingu, no to jest bez dwóch zdań trwająca hossa na bankach. Tutaj tylko powiem, że w 2017 roku indeks WIG Banki, taki grupujący polskie banki, zyskał na wartości 30% z delikatnym haczykiem.
A jeszcze wszyscy niedawno się martwili, że podatek bankowy zrujnuje banki i zmniejszy zyski i tak dalej. No oczywiście, jak się okazało, to było nic innego jak tylko bodziec do kombinowania przez banki. Po pierwsze, żeby zneutralizować ten koszt nowych podatków, a po drugie, no oni dalej poszli. Więc te wszystkie wypowiedzi, które można było usłyszeć półtora roku temu, kiedy ten podatek był wprowadzany, że banki nie przełożą tego na klientów, no to można sobie wziąć, wyrzucić przez okno jeszcze tam opluć po drodze, bo to jest straszna bójda. Teraz widzimy po prostu po wynikach banków, po wpływach z części prowizyjnej chociażby, tak, jak te stawki zostały po prostu przerzucone na klientów. Mało tego, te stawki zwiększają jeszcze zyski nawet po uwzględnieniu płatności tego podatku. Więc tutaj plus dla zarządów, to jak ja bym był właścicielem banku, to bym dał po prostu premię dla swojego zarządu, że dzięki ich tutaj, wiesz, pracy ja zarabiam więcej jako właściciel tego banku.
Słuchaj, ja zrobiłem sobie taki ranking top wzrostowych banków w zeszłym roku. No i tak, pierwsze miejsce Millennium, plus 73%.
No tak, ale to Millennium, z tego co kojarzę, to ono było...
Poczekaj,
tak,
poczekaj.
Niżej wycenione chyba wcześniej, nie?
Poczekaj, dojdziemy. Numer 2, PKO, plus 46%. To jest w tej chwili najwyżej wyceniana spółka, polska spółka na giełdzie, tam grubo powyżej 55 miliardów złotych.
I to tu jest zaskoczenie, jak dla mnie?
Numer 3 wzrostowych banków, top 3, mBank, plus 44%. W jeden rok kurs akcji. Co łączy te trzy banki?
Że wzrosły tyle, co jeden PKN Orlen.
Nie, je łączy, wszystkie trzy mają duże portfele, relatywnie duże portfele, kredytów we franku szwajcarskim. A co się wydarzyło z frankiem szwajcarskim? Tutaj masz malutką podpowiedź.
14% umocnienia.
Tak.
To jest bardzo dużo.
Złotówka się umocniła w stosunku do franka szwajcarskiego 14%, czyli franek spadł. No i to oczywiście jest bardzo dobrą wiadomością dla tych banków i głównie miniony rok był najlepszy dla banków z portfelami frankowymi, tak? To trzeba sobie jasno powiedzieć. Ta hossa głównie była napędzana tymi frankowymi bankami. A jaki może być przyszły rok dla banków? Przynajmniej ta pierwsza część?
Znaczy, po tak dużych wzrostach, no to ja uważam, że powoli potencjał wzrostowy gdzieś tam się może wyczerpywać.
No raczej drugiego 70% nie zrobią, nie?
Więc co by musiało się stać, żeby zrobiły, tak?
No tak.
No to, nie wiem, dolar musiałby się jeszcze chyba osłabić do złotówki. No ale właśnie
no,
mamy...
No ale to jest realne, jak mówimy, jest że realne, jest realne.
Jest realne. Pytanie, czy ten czynnik ryzyka frankowego w bankach, on już jest całkowicie zneutralizowany po tych wzrostach, czy jeszcze nie? Wydaje mi się, że może jeszcze nie do końca, więc tutaj coś tam się otworzy. No ale największe szanse oczywiście wzrost stóp procentowych. To może dać bankom kolejny bodziec do generowania większych zysków.
Do wyższych marż i nowych wyników. No i dobrze, że poruszyłeś tę kwestię portfela frankowego, no bo tu przechodzimy do wydarzenia 4, czyli KNF ogłosił w tym roku nową politykę dywidendową, bo nie wiem, czy wiesz, ale w 2017 roku tylko 3 banki z polskiej giełdy wypłaciły dywidendy i to była najmniejsza liczba dywidend z banków od 2008 roku, od tego kryzysowego.
Tak, bo przypomnijmy, że banki muszą mieć zgodę KNF-u tak, do wypłacenia dywidendy.
To jest najważniejsze. To znaczy, to nie o to chodzi, że banki nie zarabiają. Wręcz przeciwnie. One bardzo dobrze zarabiają i w ogóle w tym momencie mają rekordowe wyniki finansowe. Ale to niestety w przypadku tej branży to nie jest tak, że oni mogą wypłacać te zyski. Muszą mieć zgodę od KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. No i one tej zgody nie miały przez ten w zeszłym roku. No ale na ten przyszły rok pojawiła się nowa polityka dywidendowa, już jakby taka bardziej stała, bardziej przewidywalna. No i tutaj pojawił się jedna kwestia, że koncentracja portfela frankowego jako nowy element, to znaczy im bank ma więcej tych kredytów frankowych jako procent całego portfela, no to tym jest przydzielana mu procentowo, ile mniejszy zysku może przeznaczyć na dywidendę. No i tutaj no to będzie czynnik, który moim zdaniem zmusi banki do tego, żeby coś wreszcie uporządkowały no, tą kwestię portfeli frankowych i do tego już one nawet nie potrzebują jakby ustawy, no bo moim zdaniem one czarno na białym wiedzą, co robić, żeby wypłacać zyski, ale ja powiem ci szczerze, spodziewam się jakichś ruchów w tym roku w tej kwestii.
Ale to, że GetBack kupi portfele frankowe?
No na przykład tak.
Na przykład.
A żebyś tak wiedział.
Że no to niewykluczone.
A myślisz, że ta informacja, co została podana, że niby PKO się ma łączyć z PKOS-a? To myślisz, że jaki jest argument, żeby to zrobić?
No po pierwsze nie wiem, czy UOKiK by się na to zgodził, żeby
tak,
pierwszym
ale...
drugim bankiem. No wiadomo, no rozwodni się udział portfela frankowego, ale czy to jest aż taka przesłanka, żeby łączyć tak dwa duże banki?
Ale to są jakieś możliwości, które można robić, żeby właśnie zmniejszyć zaangażowanie, no bo tam w tym roku z zysku za 2017 rok PKO BP wypłaci dywidendę, ale ona będzie tam na granicy tylko 20% całego zysku, więc tutaj jest o co walczyć. I głównie obniżony przez to, że właśnie przez ten portfel frankowy. Więc ja spodziewam się, że tutaj w przyszłym roku mogą być różne ruchy w tym zakresie i to też może wpływać na jakby wycenę banków, no bo jak banki frankowe odzyskają możliwość wypłacania dywidendy stuprocentową, no to zupełnie się też poprawiają wyceny, to inaczej się patrzy na bank. To jest wydarzenie 4, przechodzimy do wydarzenia 5. Możesz powiedzieć, co to jest za wydarzenie.
KNF dociska XTB, nie, sorry, Forex.
No właśnie, moim zdaniem, i to specjalnie tutaj dałem, bo to takie w sobie śmieszne jest, bo ten, rzeczywiście nie wiem, czy ty odczułeś, ale uważam, że w tym roku KNF mocno docisnął śrubę tej branży forexowej. No tutaj też musimy mieć świadomość, że władze KNF-u się zmieniły, więc tutaj też to nie jest przypadkowe. Zmieniają się władze, zmieniają się priorytety i rzeczywiście to było odczuwalne, że w tym roku Forex został dociśnięty mocno, tak mocno, że kurs XTB no, miał poważne problemy.
Tak, z 15 na 3 zł chyba, tak? Miejscowo.
Potworna przycena. Ostatnio trochę odreagował, trochę to lepiej wygląda, no ale z jednej strony oczywiście no, ktoś może powiedzieć, jak to można ingerować w ten rynek, no ale każdy, kto czytał te historie, jak działają, jak dzwonią do ludzi, namawiają ich na inwestowanie, no to chyba każdy rozumie, że no takie rynki trzeba cywilizować. No i dobrze,
tak,
że
ja się z tym zgadzam.
W końcu ktoś się tym zajął, no bo tyle lat było to...
Wolnoamerykanka.
Ale śmieszne jest, wiesz co? Śmieszne jest to, że KNF walczył z Forexem, a tu im kryptowaluty pod nosem wyrosły, więc...
To tak jak dzisiaj rozmawialiśmy. Bitcoin dopóki jest na topie i te notowania są blisko tam maksimów czy na wysokich poziomach, to jest wszystko okej. Ale jak kiedyś pójdzie, nie wiem, spekuluje, tak, że jest jakiś błąd w kodzie Bitcoina albo coś takiego i wszyscy nagle będą musieli się pozbyć Bitcoina i przejść do innej kryptowaluty albo zamienić to na gotówkę i Bitcoin spadnie o 90-95%. Nie można wykluczyć takiego scenariusza, którego w tym momencie nikt kompletnie nie przyjmuje. No to faktycznie dopiero będzie Amber Gold 2.
No, ale zwróć uwagę, że tam na Bitcoinie już taka zadyszka się zrobiła.
Tak, ewidentnie jest zadyszka, no.
Jest taka przecenka z góry, ustabilizowanie, no ale nowych rekordów nie ma. A wiesz, pamiętasz z tego podcastu o tym, jak powstają bańki inwestycyjne, balony spekulacyjne, no to tam było ewidentnie, że po zadyszce może być gorąco. Zobaczymy, czy ten scenariusz się spełni no, i tym razem.
Mi jak tak patrzę na wykres Bitcoina, to brakuje, jest ewidentnie teraz taka zadyszka, jeszcze jedno podejście pod te 20 tysięcy, tak. Zrobienie takiego podwójnej górki, podwójnego szczytu i dopiero później już takie...
Spłuczka taka.
O, taka łubudu. Pamiętajmy, że takie korekty są jeszcze szybsze niż trend wzrostowy.
Tak, więc, no to jest klasyka, że spada mniej więcej 4 razy szybciej niż rośnie, więc to jest jakby klasyczne. Dobra, no to wydarzenie 6. Więcej wezwań niż debiutów na giełdzie w 2017.
A to ja nie pamiętam takiego roku.
Podobno w 2003 czy 2002 coś takiego to ostatni raz było.
Mhm. To wtedy jeszcze raczkowałem na giełdzie, ale już byłem, może aż na tak duże statystyki nie zwracałem, ale faktycznie w tym roku... Ilość ogłoszeń do 100% i zdejmowania spółek, no to naprawdę była spora ilość.
No więc ja tutaj może podam konkretne liczby, bo Piotrek przygotował nam zestawienie. Debiuty były warte około 15,7 miliarda złotych. On to na początku grudnia robił, więc to praktycznie te liczby się zgadzają. Myślę, że tu się niewiele zmieniło. R22 zadebiutowało, więc tam około... Może będzie 16 miliardów. Oczywiście największe debiuty no to Play, Dino, Getback, a wezwań jest na grubo na ponad 17 miliardów złotych. No i tutaj oczywiście największe to jest Synthos, które wiem, że zejdzie już, Uniwheels 3 miliardy złotych, Synthos 6,5 miliarda, a Pharmacol 1,2 miliarda złotych. No i mnóstwo innych spółek, mnóstwo Inpostów, Integerów, no tego było tak dużo w tym roku. No i ogólnie rzecz biorąc fakty są takie, że netto nam się pod względem IPO i debiutów, no to giełda nam się skurczyła w tym roku. Jakie prognozy na przyszły rok?
No, słyszeliśmy, że pan Karkosik będzie wycofywał część swoich spółek.
Dokładnie.
Więc to jest jakiś news, pytałeś się tak na początku o newsy naszego 2018 roku, to jest chyba największy do tej pory news.
No ale tam jego oskarżyli, więc on się trochę obraził.
Foszek, no, typowy, więc czekamy na szczegóły.
Ale wiesz co, zwróć uwagę, bo jeżeli popatrzymy, co wchodzi na giełdę, a co schodzi na giełdę, no to w sumie Oczywiście są regulacje, są, to jest bardziej uciążliwe, jest MAR, teraz MiFID II, ale to bardziej w sektora finansowego, ale jest. MAR przede wszystkim wszedł, no pojawiły się te regulacje, które są bardziej uciążliwe, no ale prawda jest taka, że w dobie tak niskich stóp procentowych to takie spółki takiego twardego, tradycyjnego biznesu, to jaki jest sens, żeby one były na giełdzie?
No niestety jest mało.
Niektóre taki branże... Synthos. Po co taki Synthos, jeżeli on może kredytu ile chce wziąć, bo ma fabryki, ma czym zabezpieczyć te kredyty, ma stabilny cashflow, do czego mu jest potrzebna giełda?
Nie, jeżeli to jest duży inwestor, tak, który jest wieloletni, no czerpie, nie wiem, swoje zyski z rozwoju, ze wzrostu wartości, czy później z dywidend, no to faktycznie przy tych obostrzeniach przepisowych, no to te plusy bycia spółką publiczną znacznie znikają, więc te małe spółki, dla których trudno jest pozyskać kapitał, które chcą uwiarygodnić swój biznes, swoją markę, no to one jak najbardziej, plus te spółki, które no żyją z obligacji, tak?
No też,
czyli,
też.
Czyli, nie wiem, deweloperzy, czy rynek wierzytelności.
No bo to wtedy jest bardziej transparentność większa. Więc no tutaj to jest coś, do czego powinniśmy się przygotować. No takie spółki, taki real business, czyli które prowadzą moją fabrykę, produkują coś, sprzedają, no to w dobie stóp procentowych w wysokości 1,5, no to dla nich sensowność jakiegokolwiek bycia na giełdzie jest niepotrzebna, ale z drugiej strony są spółki, które wchodzą na giełdę, które potrzebują, tak, to jakby biznesy, które z banku nie otrzymają pieniędzy. Czyli jakaś biotechnologia,
gry
mieliśmy, no to wiadomo, że nikt nie da, żaden bank nie da kredytu na gry. Też Getback taką jest spółką, która też żyje z rynku kapitałowego, czyli emituje obligacje, więc ona musi być transparentna, pozyskiwać kapitał. No Dino też, w sumie biznes wzrostowy, fakt, że tutaj nie było emisji jej akcji, ale też wydaje się, że taki typowy biznes wzrostowy, spółki gamingowe, no były jakieś próby pierwsze biotechnologicznych wejść i myślę, że ta tendencja zostanie utrzymana, to znaczy no będą wchodziły na giełdę teraz spółki bardziej takie technologiczne, które no niestety nie dostaną kredytu z banku, a schodzić będą te, które o kredyt właściwie nie mają problemu, które mają fabryki wybudowane już, nieruchomości. Tutaj oczywiście wiele osób podciąga to, że więcej zeszło niż weszło pod kwestie polityczne, a ja uważam, że niestety to jest fakt taki, że nasz po prostu rynek kapitałowy trochę dojrzewa, no i musi się dostosować do tego, jaka jest wysokość stóp procentowych. No inaczej nie ma, innej możliwości nie ma. Także moim zdaniem, podsumowując, w przyszłym roku dalej będzie więcej zejść z giełdy niż debiutów.
Tak, jest na to szansa, że te trendy się utrzymają. Po podwyżce stóp procentowych pewnie, no nie wiem, połowa tego roku, może w drugiej połowie roku te stopy pójdą w końcu do góry, bo już by się przydało przy tak dużym wzroście PKB, czy tak dużym wzroście inflacji, no to może faktycznie powrócimy tutaj do jakichś debiutów.
Dokładnie, jak stopy procentowe wrócą na 5%, to gwarantuję wam, że już nikt nie będzie chciał schodzić z giełdy, bo to będzie za drogie, bo to trzeba zaciągnąć kredyt na wykup akcji pod zabezpieczenie, więc przy 5% plus marża to już się robi za drogi interes, ale przy 1,5% plus marża już ten interes się opłaca. Wydarzenie numer 7. Hossa spółek sektora paliwowego. No
to
i tutaj oddaję ci głos, bo chciałeś o tym powiedzieć.
No, faktycznie trzeba tutaj jak najbardziej pogratulować Lotosowi i Orlenowi za to, że bardzo dobrze wykorzystały zwalczenie przede wszystkim szarej strefy i dobrą koniunkturę na przede wszystkim ich marże przerobowe. No jeżeli marże na baryłce tam spółki dopaliwowe potrafiły podciągnąć nawet w okolice 10 dolarów na baryłce, no to jest bardzo duży poziom, ale no czwarty, teraz ostatnio widziałem dane z Orlenu, to było już 3,9. Także
no
gdzieś tam jest to obniżenie. Powoli chyba te spółki wyczerpują potencjał wzrostu.
Pamiętać trzeba o jednej rzeczy, że tutaj jakby w przypadku takich spółek właśnie rafineryjnych, no to tutaj ewidentnie, wbrew pozorom, wysoka cena ropy jest niekorzystna dla nich, no bo to jakby wywołuje presję na marże i zmniejsza popyt ze strony sektora chemicznego na produkty, a ropa naftowa jest na najwyższym poziomie od 3 lat.
Tak, ale tutaj trzeba tym spółkom i zarządom również pogratulować tego, że zachowały się No tak jak klasyka ekonomii głosi, że hossę i dobry czas należy wykorzystać po pierwsze na zmniejszenie poziomu zadłużenia, a po drugie na inwestycje. No i trzeba tutaj powiedzieć, tak? Lotos przede wszystkim projekt EFRA, który zwiększa głębokość przerobu i wykorzystanie i marże z każdej baryłki ropy. Na Orle, no to ten zakup Unipetrolu.
No i tutaj uważam, że też takim fajnym wydarzeniem było to, że Lotos odzyskał możliwość wypłacania dywidend, no bo w tym roku wypłacił pierwszą dywidendę od niepamiętnych lat.
Ja to chyba aż tak stary nie jestem.
I powiem ci, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą i tutaj takie, wiesz, jest miód i teraz łyżkę dziegciu włóżmy. Zastanawiam się nad przyszłością tego sektora, no bo sami widzimy, co się dzieje, że jakby rewolucja samochodów elektrycznych już jest faktem. Myślę, że chyba to jest niezaprzeczalne. Już pojawiają się pomysły, że do centrum i to nawet Krakowa będą wjeżdżały tylko samochody elektryczne mogły za darmo, a reszta po 30 zł będzie płacić za każdy wjazd.
A wiesz, jaki to jest impuls wydatków inwestycyjnych dla całego społeczeństwa?
Super. No tak, no ale tak, ale właśnie się zastanawiam, no jak to będzie, jeżeli będzie nam przybywać samochodów elektrycznych, a ubywać spalinowych, no to pytanie, no ciekaw jestem, jak sobie z tym gigantycznym wyzwaniem poradzą te spółki.
Może trzeba będzie więcej elektrowni postawić na ten surowiec.
No, bardzo możliwe. No, ale tutaj myślę, że no to jest duże pytanie, duże wyzwanie przed tą branżą, bo teraz ona jest w największym rozkwicie swojej historii na polskiej giełdzie, więc no to jest absolutny szczyt. No i pytanie właśnie, zawsze trzeba się zastanowić, co będzie dalej, a tutaj widać, że potężne wyzwania przed tą branżą.
No tak, bo z telekomów niedawno wyszli, Z chemii też już tam powoli gdzieś tam wychodzą, więc tu nowa branża by się im przydała. No, to ja pamiętam, że to chyba KGHM chciał stawiać i produkować jakieś fotowoltaikę, tak? Czy jakieś panele.
Tak, były takie plany.
Były takie plany. Co wymyśli Orlen? No, to przejęcie Unipetrolu, na co wydał konkretne miliardy złotych, no to jest właśnie tak jakby pójście w drugą stronę. Bo to jest zwiększenie tak, mocy przerobowych i tak dalej, no dalej ropy naftowej. No jeżeli faktycznie w najbliższych 5-10 latach ubędzie 30-50% samochodów dieslowskich czy benzynowych, no już, a to jest bardzo prawdopodobne, no to trochę nie wiem, gdzie skompensuje Orlen ubytek tak dużej sprzedaży.
No to jest bardzo ważne pytanie, które warto by było sobie postawić w długim terminie, bo teraz jest fajnie, ale pytanie, co dalej? No co, no to doszliśmy, 7 wydarzeń za nami. Powiedz mi, jakie oczekiwania na przyszły rok? Będzie dalej rosnąć rynek?
No wszyscy mówią, że ta bańka spekulacyjna na giełdach światowych musi kiedyś pęknąć. No ja na razie nie widzę wciąż przesłanek do tego, więc każdy, kto próbuje przewidzieć w kolejnym roku pęknięcie i rozpoczęcie bessy, to na razie się to nie udaje. I no ja też na dzień dzisiejszy takich przesłanek nie widzę.
A ja uważam tak statystycznie rzecz biorąc, no bo w minionym roku tam polska giełda wzrosła 23-24%, a w dolarze to nawet jeszcze więcej. Sprawdziłem sobie w historii, tam chyba było raz czy dwa razy jeszcze po tyle procent wzrosła i zawsze następny rok był wyżej. Więc ja stawiam, że przyszły rok na pewno indeksy będą wyżej.
Czy małe i średnie spółki na pewno są dalej nisko wycenione. Jest wiele spółek,
bardzo nisko.
Jest wiele spółek tanich. Ja to widzę. To w wielu takich spółkach, chociażby w części premium pisze. Tak. Wzrosty faktycznie na tych takich selektywnie wybieranych spółkach no, są wieloprocentowe. To można sobie sprawdzić, więc jak najbardziej pod względem wycen jest miejsce do jeszcze dużych wzrostów.
No w sektorze małych spółek naprawdę, tak jak Rafał mówi, no prezesi sami mówią, że ich spółki są po prostu tanie, a dopiero po dłuższym czasie coś tam zaczynają zyskiwać na wartości, ale rzeczywiście no to też jest argument za tym, że po prostu są te wyzwania, trzeba o tym pamiętać. No, jak są niskie wyceny spółek, no to się opłaca je wycofywać i sam fakt, że mamy tyle wyzwań na rynku, no to świadczy o tym, że cały czas jest tanio. Jak te wyceny się napompują spółek, no to gwarantuję wam, że nikt nie będzie zdejmował już spółek z giełdy, no bo po prostu to będzie za drogie. Więc już sam fakt, że jest tyle wezwań i szykuje się na przyszły rok tyle wezwań, moim zdaniem jest sygnałem, że wciąż polski rynek kapitałowy jest nisko wyceniony. No to co, no to chyba wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy.
Na koniec powiedzieć o Wig Petardy.
A, no to powiedz, to twój nowy projekt, który rozpocząłeś wraz z Nowym Rokiem, nowe postanowienie.
Tak, troszeczkę z przymrużeniem oka. Wybrałem 8 spółek z różnych branż, różnej wielkości, które moim zdaniem są ciekawymi typami inwestycyjnymi na 2018 rok. Ten zestaw nazwałem jako Wig Petardy. Widzę, że fajnie się na Twitterze czy w internecie przyjęła ta nazwa. O szczegółach tych spółek możemy je wymienić, tak? Tylko
wrzucimy też link w opisie podcastu, więc tak, możecie sobie.
CD Projekt, Ezoticket Henderson, kolejna spółka Orange Polska.
Zdziwiłeś mnie.
Ku wielu zaskoczeniom. Proiprzem, następnie Celon Pharma, Ursus, tą spółkę już chyba każdy zna, LPP również i na końcu Aspis.
No, to jest na Wig Petardy. Czy planujesz jakieś rewizje tego indeksu czasami robić?
Tak, zobowiązuję się do przynajmniej śledzenia tego indeksu. Ceny nie musicie sprawdzać, macie artykuł. W tych artykułach do każdej spółki jest wykres z momentu startu tego mojego indeksu. Tam macie również ceny tak jakby wejścia. No i cyklicznie, pewnie co kwartał, możemy sobie ten indeks śledzić, ile on wzrósł, jakie były wydarzenia w poszczególnych spółkach. No a w części premium będę to robił znacznie częściej i będziemy również od czasu do czasu robić rewizję. Będziemy realizować zyski, będą dołączać nowe spółki, więc tutaj ciekawy projekt się zaczyna.
Także tym bardziej zapraszamy do strefy inwestorów. Przypominam, że nabór 8 stycznia potrwa 10 dni do 18 stycznia. Śledźcie nas na Facebooku, na strefie, będziemy o tym informowali.
A to może już pierwsze sukcesy, bo po 2-3 dniach od publikacji Wig Petarda możemy świętować wzrosty na przykład na LPP o 10%, na przykład na Ezotiku o około 4%, na Proiprzemie również, tam już jest dobre też pod 10% wzrostu, na Orange'u te parę procent, chyba 2-3, ale to WIG20 tutaj.
No, dobrze wystartowałeś, zobaczymy, co będzie dalej.
Ruszyłem, idę na rekord Bolta na 100 metrów.
Także tym bardziej zapraszamy. Ja oczywiście przypominam o raporcie Trendy Inwestycyjne 2018, premiera już 10 stycznia. Myślę, że to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja przypominam, że prosimy o komentarze, opinie, gwiazdeczki też. 27 już mamy ocen na iTunesie, więc no, jestem dumny z tych osiąganych wyników. No i oczywiście zapraszamy do zadawania pytań. Przypominam, że przy okazji 20 podcastu postaramy się zrobić znowu jakieś Q&A, pytania na odpowiedzi na wasze frapujące pytania. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Ja bardzo dziękuję za uwagę, a ty, Rafał, co?
Ja życzę wzrostu w nowym roku, żeby cały 2018 rok służył temu, żeby wasze pieniądze się pomnażały.
A ja pozdrawiam i życzę dużych zysków.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.